Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedziami dziś w naszym programie temat niemal kryminalny. Czy wielkie ponadnarodowe korporacje zabijają demokrację? Czy nadchodzi czas korporacyjnego totalitaryzmu? Mam nadzieję, że w poszukiwaniach odpowiedzi na te pytania pomoże nam gość kluczowego tematu, którym jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na rozgrzewkę mam dla pana i dla naszych słuchaczy krótką zagadkę. Kto to powiedział? Cenzurowanie wolnego słowa, domena totalitarnych i autorytarnych reżimów powraca dziś w formie nowego komercyjnego mechanizmu zwalczania tych, którzy myślą inaczej. Zagadka jest trudna.
No, nie chciałbym odbierać panu redaktorowi przyjemności.
I już odpowiadam.
Zmania, gdlowania.
Wczoraj premier Mateusz Morawiecki, nikt chyba nie podejrzewał pana premiera o wrogość wobec międzynarodowych koncernów. Przesadna jest ta jego opinia, czy też uzasadniona?
No, powiem, że zagrożenie jest naprawdę duże, choć my postrzegamy je chyba w innym kierunku niż ono jest. W tym sensie, że rzeczywiście koncerny pokazały pazur, wyłączając mikrofon, no jednak bądź urzędującemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ciągle jeszcze przez te kilka dni, ale jeszcze gorszą rzeczą jest skala informacji, skala wiedzy, jakie koncerny informacyjne zgromadziły na temat naszych zachowań, na temat tego, co robimy, co lubimy, co myślimy. Właściwie śledzą nasze zachowania godzina po godzinie, znając nas lepiej niż psychoanalityk, czy nawet najbliżsi w domu.
Czy to znaczy, że te koncerny mają władzę nieograniczoną? No bo pomyślmy przez chwilkę tak. Prezydent najpotężniejszego kraju świata został przez nich ustawiony do pionu. No to jaka jest pozycja w takim razie takiego anonimowego użytkownika sieci? No czy mamy z nimi jakiekolwiek szanse, czy też musimy zawsze grać, tańczyć tak, jak nam zagrają?
No, siłą anonimowego użytkownika, podobnie jak i prezydenta, jest to, że mogę się połączyć z tysiącem, milionem i miliardem innych anonimowych użytkowników. Słabością jest to, że może to zrobić za pośrednictwem koncernu, przeciwko którym chciałby się łączyć. To zresztą było symptomatyczne. Nie wiem, czy pan obserwował, że większość tych żali na duże koncerny, na Facebooka, działo się na forach facebookowych. Więc no, to świadczy o tym, że narzekamy na tlen, którym oddychamy.
No tak, ale jaka jest tutaj kalkulacja biznesowa? No bo jakiś efekt chyba ma przynieść ta akcja. Zamykanie portali przed prezydentem i cenzurowanie zwykłych ludzi, jego zwolenników. Co chcą osiągnąć w ten sposób te wielkie korporacje?
Też mnie to zastanawia. Bardzo mocno, bardzo jasno, bardzo wyraziście pokazali swą siłę. I taki pokaz, taka demonstracja siły jest przecież przeciwko im wizerunkom. Dotychczas udawało im się jakoś zręcznie chować, pokazywać, że są tylko platformą wymiany informacji, że nie ingerują za bardzo, że są zasady, które obowiązują wszystkich, ale ta potęga nie była tak widoczna. Tutaj tym jednym ruchem pokazali, kto rządzi. I ja podejrzewam, że obecny prezydent, chyba żaden prezydent Stanów Zjednoczonych, nie będzie słapał spokojnie, mając świadomość, że tego typu gigant w każdej chwili może mu ograniczyć ten kontakt z wyborcami, czy w ogóle sprawowanie urzędu. Więc podejrzewam, że to jest tylko kwestia czasu, jak wprowadzone albo zostaną wprowadzone nowe uregulowania, może ustawa antymonopolowa, przecież udało się podzielić takiego giganta jak Standard Oil i de facto rozparcelować majątek najbogatszego człowieka, no właściwie w historii ludzkości, Rockefellera, więc dlaczego nie miałoby się tutaj udać? No kwestia, jak sobie poradzą z tym ustawodawcy,
no tak.
Będą się komunikowali w czasie epidemii bez pośrednictwa tych narzędzi czy kanałów.
Tutaj zwrócił pan uwagę na fundamentalną rzecz, że media społecznościowe powstały jako miejsce takiej nieskrępowanej wymiany poglądów. Czy coś z tego jeszcze zostało w tej chwili? Jaka jest sytuacja na dziś? Jest ta swoboda wymiany poglądów, czy nie ma, w jakim stopniu?
No, coś, co miało być największym atutem, stało się przekleństwem. Rzeczywiście miała być ta swoboda wymiany poglądów, ta demokracja, w której każdy ma równy głos. No i w tej równości najbardziej przebijają się głosy tych, którzy operują emocjami, półfaktami, fake newsami, no bo to jest z reguły atrakcyjne, ciekawe, intrygujące, więc przebijające się przez algorytmy. Stąd system zgłaszania i blokowania treści, które są przeciwko zasadom. No a z kolei system blokowania treści przeciwko zasadom to już jest cenzura, bo kto ustala zasady? No wiadomo, że to duże koncerny. No i o ile można zrozumieć, że głosy wzywające do jakiejś nienawiści, do walki, do przestępstw, no ale tu zaczynają pojawiać się prewencyjne działania, no jednak w kontekście politycznym.
I wróćmy jeszcze na chwilkę do sprawy kalkulacji biznesowej, bo wygląda chyba na to, że nie był to biznes, to nie była decyzja o takim charakterze, bo na przykład po zablokowaniu prezydenta Trumpa Twitter stracił na giełdzie od razu kilka procent, użytkowników sporo wycofało się, no to właściwie jeszcze raz wracamy do tego pytania, czy te firmy miały świadomość tego, że biznesowo stracą przychody, ilość oglądanych reklam, ilość użytkowników, że to w efekcie takiej decyzji spada. Czy te firmy działają świadomie, czy może w ogóle nie mają orientacji, jakie mogą być skutki ich działań?
To jest jak generalnie z gigantycznymi koncernami. Nam się wydaje, że na czele stoi jakoś diaboliczny właściciel, który ma nieograniczoną władzę, ale tak naprawdę to rzeczywiście jest system naczyń połączonych, bo ten diaboliczny właściciel de facto już nawet chyba nie jest właścicielem swojego interesu. Ma przecież całą masę udziałowców. Ci udziałowcy dyszą mu na karku na każdym spotkaniu udziałowców, żądając tantiem i grożąc rewoltą przy każdym spadku cen akcji. Z drugiej jednak strony to jest całkiem rozsądna inwestycja polityczna, no bo kopiąc kogoś, prezydenta, który już i tak schodzi, jego akcje, jego wartość, jego walory gwałtownie spadają, a popierając tego, który właśnie będzie obejmował urząd, jednak całkiem wygodnie stawiają się, jeśli chodzi o politykę, o władzę. No kwestia tylko, czy rzeczywiście to ma dużą perspektywę, bo myślę, że żaden prezydent nie będzie chciał znieść takiej myśli, że są jacyś pociągacze za sznurki, którzy mogą go w każdej chwili ocenzurować, nawet jeśli jest to prewencyjne.
Ciekawe są reakcje na te działania największych koncernów, na przykład w Niemczech. Wiadomo, że Niemcy są w pewnej wojnie handlowej ze Stanami, podobnie zresztą jak Chiny, ale okazuje się, że nawet w niemieckich mediach pojawiły się głosy przeciwne cenzurze. Na przykład dziennik Bild napisał: fakt, że platformy internetowe, które oferują wszystkim dyktatorom na świecie forum do agitacji i manipulacji wyborczych, a teraz blokują demokratycznie wybranego prezydenta USA, jest niedopuszczalną cenzurą. Co się stało? Dlaczego niemieckie media, które znowu nie są uważane w świecie za jakieś źródło niezależności, różnorodności, nagle stają w obronie wolności i nadal one protestują przeciwko cenzurze?
Kto wie, czy to nie będzie wstęp do stworzenia, właściwie każdy kraj będzie chciał stworzyć własną platformę komunikacyjną, taką, która jest no jednak kontrolowalna, ale w ramach każdego z krajów, a nie na taką międzynarodową skalę. Proszę zwrócić uwagę, że te kraje, które aspirują do roli mocarstwowej, Chiny z WeChatem, czy nawet Rosja, gdzie takim odpowiednikiem Facebooka jest w kontakcie, starają się zbudować własne platformy komunikacyjne właśnie po to, żeby się informacyjnie, komunikacyjnie uniezależnić. I podejrzewam, że taki trend będzie trwał. Kto wie, czy Unia Europejska nie założy, no to jest kwestia tylko inwestycji, własną niezależną platformę. Zresztą szwajcarski, o ile pamiętam, Signal zaczyna się przebijać, wypierając WhatsAppa, który no bardzo wyraźnie się komercjalizuje. To przecież każdy z Państwa może zrobić eksperyment, wpisując jakąś treść na WhatsAppa i zobaczyć, jak pod wpływem tej treści zmieniają, będą się zmieniały reklamy na Facebooku. To są powiązane naczynia, a chyba nikt z nas nie lubi, jak ktoś mu przez ramię zagląda co do treści korespondencji, pod wpływem tej treści zmieniając chociażby reklamy.
Warto jeszcze chyba wspomnieć o najbardziej szokujących działaniach tych wielkich koncernów, bo poza tym, że blokowane było konto Donalda Trumpa, to na przykład Facebook wykasowywał zdjęcia córki Donalda Trumpa, a Twitter zablokował na przykład konto 14-letniego syna Donalda Trumpa. Nie mówiąc już o tym, że blokowani byli również użytkownicy, którzy przesyłali dalej informacje pochodzące ze środowiska prezydenta USA. I na tym tle bardzo ciekawa jest reakcja w Polsce. Mówię tutaj o środowisku takich komentatorów, dziennikarzy, którzy zupełnie niespodziewanie, z wielkim entuzjazmem podeszli do zablokowania tych kont, do działań cenzorskich. Jak można to wyjaśnić? Skąd takie skrajne zacietrzewienie antywolnościowe? Czy nagle dziennikarze stali się przeciwnikami wolności słowa?
No ja podejrzewam, że to raczej było oszacowanie wartości w takim sensie ocena tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, chociażby ten atak na Kapitol i splądrowanie, czego chyba w historii Stanów nie było wcześniej. I stwierdzenie, że jakby na krótką skalę to może utemperować trochę nastroje, no bo jednak Donald Trump stał się nieprzewidywalny. Nie wiem, on sam przewidywał konsekwencje własnych zachowań, czy nawołując do śledzenia, liczenia głosów, spowoduje, że ci ludzie tam po prostu będą chcieli śledzić fizycznie i to w zasadzie nie wiadomo kto. Dziki tłum tam się przecież wdarł. Więc pewnie potraktowano, że to była taka racja wyższa, którą usprawiedliwiała działania związane z tą prewencją czy cenzurą. Z drugiej strony ta cenzura rzeczywiście istnieje, bo przecież treści, które będą... Zresztą każdy z nas może taką cenzurę próbować wprowadzić, zgłaszając post do Facebooka czy w WhatsAppie, to akurat tak nie działa, i podając wątpliwość tego, który ten post wypuszcza. No póki co to było dosyć dziurawe, ale jak widać, te koncerny całkiem sprawnie i całkiem żwawo mogą się wziąć za uniemożliwienie publikacji informacji. No pewnie skutkiem ubocznym jest, że dziesiątki, setki czy nawet tysiące ludzi przypadkowych o nazwisku Trump też mają zbanowane swoje konta i nie mogą się publikować.
No tak. Muszę tu jeszcze wspomnieć o pewnym kuriozalnym artykule na Onecie. Komentator Onetu Witold Jurasz w reakcji na tę cenzurę, na blokowanie kont, zamiast martwić się zmierzchem demokracji w mediach społecznościowych, opublikował tekst zatytułowany "Zmierzch szaleńca w Białym Domu", koncentrując się tutaj na sprawie Trumpa, a przecież chyba nie chodzi tu o Trumpa. Tutaj takie pytanie chyba retoryczne, no bo wiadomo, że Donald Trump odejdzie, a problemy z wolnością słowa zostaną. Jaki będzie efekt tego odejścia Trumpa, tej wielkiej przygody, tego starcia przywódcy z mediami społecznościowymi? Proszę o prognozę.
Podejrzewam, że rozkwitną media, no to nie można powiedzieć niezależne, każdy ma swojego właściciela, kogoś, kto tam zostaje, ale może się okazać, że to będzie sukcesywny początek zmierzchu tych wielkich graczy, bo chyba, że będą skutecznie wykupywali albo blokowali powstawanie niezależnych forum komunikacyjnych. No ale już teraz część użytkowników zaczyna odwracać się chociażby od tego WhatsAppa, kierując swoją uwagę w stronę dwóch, trzech innych mediów. Także efekt może być taki, że będziemy szukali alternatywy dla tego, co jest. Historia pokazuje, że nic nie trwa wiecznie. Te nawet największe giganty popadają w pewną zmuszałość, stają się niemodne. Użytkownicy szukają czegoś nowego, więc nic nie trwa wiecznie. No a za wyjątkiem władzy. No i tą władzę pewnie administratorzy będą sprawowali coraz silniejszą.
Panie profesorze, to jeszcze tylko jedno pytanie na podsumowanie tematu korporacyjnej cenzury. Ja zaraz po zakończeniu tej rozmowy sprawdzę, czy moje konto na Twitterze jeszcze działa. Jak pan sądzi, zostanie zablokowane czy nie?
Nie sądzę, żeby to szło w każdym kraju i do każdego. tego człowieka.
Rozumiem. Ale... Sprawdzimy, no. Podzielimy się tą informacją ewentualnie z słuchaczami, bo może coś dramatycznego się wydarzy. Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki.
Kluczowy temat.